Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studio dr Piotr Robakowski z Zakładu Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, z którym rozmawia Kuba Kałuka. Dzień dobry panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, rozmowy pokojowe trochę jak kiełbasa? Lepiej, żeby ludzie nie wiedzieli, jak się je prowadzi, jak się je robi, cudzysłów?
No tak, wielka polityka i faktycznie lepiej, żeby ludzie nie wiedzieli, jak się robi, bo dochodzą do tego emocje, a tutaj jest jednak chłodna kalkulacja i to widzimy już, że to jest chłodna gospodarcza kalkulacja.
No właśnie, ostatnie dni to są kolejne medialne publikacje dotyczące tego, jak ten plan pokojowy został zaprojektowany tak na dobrą sprawę przez Kreml i w interesie Kremla i w zasadzie jest planem biznesowym dla Rosji, a nie pokojowym dla Ukrainy. Wielu ekspertów tak ocenia. Pan się zgodzi z taką oceną?
Myślę, że tak. Na pewno jest planem biznesowym, planem takim, żeby jak najszybciej zakończyć wojnę i przejść po prostu do robienia interesu. No i nie tylko Rosja tu w tym oczywiście widzi swoje plusy tak naprawdę i nie tylko Rosja na tym skorzysta, weźmy pod uwagę. Mhm.
Jak by pan oceniał perspektywy możliwości tych rokowań pokojowych, rozmów pokojowych, biznesowych, jakkolwiek je nazywać, kiedy one mogą przynieść jakieś namacalne skutki i jakie te skutki mogą być?
Patrząc tutaj na chronologię wydarzeń, też aktywność tak naprawdę tutaj też strony ukraińskiej, myślę, że jest jakiś taki, można tak brzydko powiedzieć, ciśnienie, żeby te rozmowy zakończyć do końca roku. I one widać, że przybrały tak na tempie, chociażby ja tutaj wrócę do 27 października, kiedy prezydent Zełenski mówi o wszelkie cele głębokich uderzeń muszą zostać w pełni osiągnięte do końca roku, czyli wypracowanie sobie odpowiedniej pozycji negocjacyjnej i mamy już takie najbliższe deklaracje też to z 24 listopada, gdzie Ukraina nigdy nie będzie przeszkodą dla pokoju, czyli już takie pójście w tą stronę, żeby nie oporować, tylko iść w stronę pokoju tak naprawdę.
To jest zmiękczanie trochę stanowiska Ukrainy w porównaniu do poprzednich tygodni i poprzednich miesięcy. Z czego ono wynika?
Tak, ono wynika z takiej po prostej też zagrywki, gdzie mieliśmy wyjście z tymi postulatami, z tymi punktami pokojowymi z dużego C. No i naturalnym dla negocjacji jest schodzenie i już widzimy, że dochodzimy może do jakiegoś momentu takiego kluczowego, który będzie zmierzał do tego pokoju, bo mamy też wypowiedź z 29 listopada, w której już jasno jest ta deklaracja. W nadchodzących dniach możemy określić kolejne kroki, które przybliżą pokój. Także już nie ma raczej tego oporu, tylko mamy takie pójście w tą stronę, bym powiedział, dopięcia tych warunków pokojowych.
Jak my się w tym, my Polska, odnajdujemy na tle tych trwających, bardzo poważnych jednak rozmów ustawiających przyszłość tego regionu na lata? Tak mówią też eksperci.
Myślę, że my się nie odnajdujemy. Aha. Tu górę biorą emocje. Nie do końca rozumiemy nawet, czy potrafimy się pogodzić z naszą pozycją, bo dla nas to, w jaki sposób ten pokój będzie zawarty, jakie będą warunki, to na pewno wpłynie na nasze bezpieczeństwo. I nie tylko to bezpieczeństwo militarne, ale to bezpieczeństwo gospodarcze również. I tutaj trzeba to wziąć pod uwagę. I często gdzieś tam podejmujemy krzyk, wręcz taki larum, że jesteśmy pomijani w tych rozmowach pokojowych, że nie mamy tu głosu, powinniśmy mieć kluczowy głos, bo przecież jesteśmy tym krajem bezpośrednio graniczącym z Ukrainą. I w tym momencie emocje wchodzą, ale nie zastanawiamy się tak naprawdę, dlaczego. Dlaczego my w tych negocjacjach nie bierzemy udziału, dlaczego te nasze interesy są pomijane.
A dlaczego?
Dlaczego? Myślę, że do dzisiaj tak naprawdę nie wypracowaliśmy sobie żadnej takiej poważnej, mocnej pozycji negocjacyjnej. I też ta częsta zmiana zdania, czy właśnie brak takiego rzetelnej oceny sytuacji, tylko granie na emocjach, ale często też granie na emocjach obywateli, spowodowało to, że nawet nasi decydenci politycy no, nie są poważnie traktowani, bo widzimy, że nie są zapraszani na rozmowy, że są pomijani w wielu kwestiach, czy wręcz ignorowani.
A ten dwugłos, który słychać z naszej sceny politycznej, służy tej sytuacji?
No na pewno nie służy.
Takie naiwne pytanie, zdaje się sprawę.
On często służy właśnie podziałom, często służy właśnie budowaniu jakichś różnych narracji politycznych, a niestety no, nie służy temu, żebyśmy się zjednoczyli, żebyśmy mogli tu być takim no, partnerem, powinniśmy być partnerem strategicznym w tym momencie.
W tym tygodniu prezydent Karol Nawrocki wybiera się na Węgry, tam spotkanie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Miał też Karol Nawrocki spotkać się z Viktorem Orbanem, z premierem Węgier. Do tego spotkania nie dojdzie. Wczoraj ogłoszono, że z powodu spotkania Viktora Orbana z Władimirem Putinem. To dobra decyzja prezydenta? Ona będzie zauważona jakoś w świecie?
To czy ta decyzja była dobra,
to się
okaże jeszcze, ale też tutaj powinniśmy no, ocenić tą całą sytuację. Myślę, że niestety pomimo takich naszych życzeń, takiego podejścia, to jednak za chwilę może być sytuacja taka, że ta wojna zostanie, ten pokój zostanie podpisany, będzie ta wojna się zakończy i ruszą tak naprawdę, już ruszają pewne targi gospodarcze i tutaj Viktor Orban no, w pierwszej kolejności będzie wychylił się, wyszedł przed szereg, ale nie zdziwi mnie, jak za jakiś czas będą kolejni przedstawiciele kolejnych rządów będą wychodzili właśnie przed szereg. No Viktor Orban nie ukrywał...
Także takich, przepraszam, które do tej pory nie wspierały albo wręcz krytykowały i ostro reagowały wobec tego, co Federacja Rosyjska robi?
Tak, naturalnie, bo nam się to nie podoba. Będziemy oczywiście mówić...
To jak zdradę trochę traktujemy, prawda?
Tak, będzie takie podejście do zdrady, ale tutaj kluczową rolę odegrają te interesy narodowe, też interesy gospodarcze. Viktor Orban jasno podczas tego spotkania 28 listopada powiedział, energia z Rosji pozostaje kluczowa dla bezpieczeństwa Węgier. Także tutaj no, zupełnie bez skrupułów. My możemy się na to obrażać. Możemy się w tym momencie no, może się prezydent nie spotkać i to jest rzeczywiście przez Unię traktowane, pokazywane jako mówienie jednym głosem. Jest to bardzo mocno poparte przez polityków, ale pytanie, no, jeśli nie będziemy rozmawiać, to co w tym momencie?
Odpowiedzi na to pytanie ja nie znam.
Dokładnie.
Pan, jak zakładam, w tym momencie również. Panie doktorze, zostawiając to, co się dzieje geopolitycznie teraz, bo czekać musimy na rozwój wydarzeń, chcę zapytać o to, co się dzieje lokalnie, bo wiele instytucji ćwiczy, przygotowuje się na przeróżne kryzysowe scenariusze, no także dyktowane tymi uwarunkowaniami geopolitycznymi. Zeszły tydzień to chociażby symulowany atak dronów na Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku i pan koordynował, jak rozumiem,
tak,
te ćwiczenia.
Tak, aczkolwiek trzeba pamiętać, że te ćwiczenia są takimi rutynowymi ćwiczeniami, które się odbywają. Ja też mam świadomość, jak to się w różnych placówkach odbywa i
ale rutynowo chyba nigdy wcześniej nie ćwiczyliśmy tutaj ataku dronów.
No tak, ale tą sytuację, ten scenariusz, bym powiedział, takiego ćwiczenia przygotowywany jest pod realia, tak? Czyli pod to, z czym możemy mieć do czynienia, po to, żeby przećwiczyć te procedury, których my nie znamy tak naprawdę, nie znamy różnych konsekwencji tego typu zdarzeń. No, ćwiczymy najczęściej te, które mogą być takie, no, jeszcze nigdy się nie wydarzyły, no, po to, żeby się przygotować na coś, na co nie jesteśmy przygotowani, bo takie typowe zdarzenia, no to już gdzieś personel szpitala ma w tym momencie przetrenowane, wie jak się zachować, a tutaj robimy coś nietypowego, a to, że widzimy coraz więcej instytucji ćwiczy, tak bym powiedział, z pełną determinacją, czyli tak, żeby odzwierciedlić ten stan taki, jak najbardziej wiarygodnie, żeby te procedury rzeczywiście przećwiczyć, rzeczywiście zobaczyć, gdzie są nasze słabe punkty, to też się bierze z tego, że my mamy świadomość tych zagrożeń większą. Na pewno jesteśmy dużo dalej i dlatego też mamy tą świadomość naszych słabości i dlatego ta determinacja jest dużo większa.
A jakie są nasze największe słabości na bazie doświadczeń tych, które pan ma? No bo nie jedno takie ćwiczenie pan koordynował w ostatnim czasie. No to co nam nie gra tak najbardziej?
To, co się najczęściej występuje, to jest komunikacja. Komunikacja pomiędzy różnymi służbami, różnymi jednostkami, bo w takiej sytuacji kryzysowej instytucje po prostu to zaczynają robić swoje. Ruszają z pełną determinacją do tego, żeby zrealizować swoje zadania i często gdzieś, no nie zagra do końca ta komunikacja pomiędzy służbami, nie każdy wie co...
Czyli co, dublują się jakieś działania na przykład?
Czasami się dublują, czasami są nawet takie zgrzyty, bym powiedział, decyzyjne, kto w tym momencie koordynuje akcję ratowniczą. Mamy różne obszary i to też jest celem ćwiczeń, żeby właśnie wywołać taką sytuację, która będzie powodowała potrzebę działania w różnych obszarach, różnych służb, które też będą nawet dysponowały często różnym sprzętem. To ograniczenia też w tych sytuacjach też my wykazaliśmy właśnie w tych ćwiczeniach, że mogą być sytuacje, że my nie będziemy mogli nawet liczyć na danym momencie na działanie służb, bo będą zajęte też innymi jakimiś problemami i będzie trzeba w jakimś aspekcie też improwizować, liczyć na siebie.
A jak się wnioski po takich ćwiczeniach potem wprowadza do praktyki działania?
Po każdym takim ćwiczeniu praktycznie od razu na gorąco mamy taki briefing, gdzie są omawiane wszystkie kwestie, szczególnie te kwestie trudne, te kwestie, gdzie coś nie zagrało. Później tworzona jest szczegółowa dokumentacja z przebiegiem takiego ćwiczenia. Oczywiście odpowiednio też umiejscowiona w czasie po to, żeby też móc ocenić czas reakcji, ocenić te słabe punkty. Po jakimś czasie znowu się spotykamy i na bazie tych doświadczeń udoskonalamy procedury, udoskonalamy instrukcje, wprowadzamy pewne zmiany, czy również też, jeżeli jest taka potrzeba, no to wychodzimy z wnioskami o zakup jakiegoś dodatkowego sprzętu, czy kierujemy jakieś wnioski do innych instytucji, które w tym momencie no, mogłyby nas wesprzeć w taki sposób.
Ostatnio czytałem o różnych akcjach ratunkowych dotyczących sytuacji z lat 90. w województwie pomorskim i wszędzie wniosek służb był jeden, szwankowała komunikacja, więc coś się nam przez lata nie zmienia, choć zmieniają się środki i
tak,
możliwości.
Tak, to jest chyba najtrudniejszy element, a do tego weźmy pod uwagę, że często w takich sytuacjach kryzysowych no, może się okazać, że telefon nie zadziała, że będzie gdzieś sieć przeciążona i te sytuacje też trzeba wziąć pod uwagę.
Mhm. Jak nam ogólnie wychodzi wdrażanie takich rozwiązań kryzysowych też przez administrację chociażby? Mamy pewne założenia, szkolenia ruszyły, specjalistów podobno brakuje do prowadzenia tych szkoleń. Jak to
tak,
wygląda?
Na pewno brakuje specjalistów, bo szczególnie w obszarze obrony cywilnej mieliśmy bardzo dużo zaniedbań, praktycznie ćwierć wieku zaniedbań. I tych specjalistów rzeczywiście brakuje, osób, które się tym zajmują, które mają jakąś wiedzę też praktyczną. I niestety, ale dopiero tak naprawdę na bazie nowej ustawy o obronie cywilnej, ochronie ludności, dopiero te szkolenia, dopiero my uświadamiamy tak naprawdę, jaki jest pełen zakres tych działań, a ciągle przez lata też tak naprawdę brakowało nam determinacji. Mhm. Bo o ile mamy świadomość tych zagrożeń, mamy świadomość, ile trzeba jeszcze zrobić, to ciągle gdzieś brakowało tej determinacji, bo każde takie działania też wiązały się z pewnymi kosztami, które musiały ponieść gminy, instytucje publiczne, a zawsze wiadomo, że te koszty, te środki trafiały często na inne cele niż akurat bezpieczeństwo.
Zawsze coś było ważniejsze.
Tak, zawsze coś
po prostu. A gdyby pan miał nam skalę zaniedbań czy skalę braku trochę uświadomić, na przykład na bazie tych szkoleń. Ile pan szkoleń przeprowadził w tym roku? Dla instytucji publicznych?
Dla instytucji? No, na pewno kilkadziesiąt tych szkoleń, tak? Ale tutaj no, całe zespoły też działają. Ja myślę, że skala w ogóle braku też świadomości jest bardzo duża, bo to zapotrzebowanie, widzimy jakie jest zapotrzebowanie też na te szkolenia, jak też...
No chyba jest, bo ja dość długo pana tutaj do studia zapraszałem, ale to było niemożliwe, bo pan ciągle gdzieś kogoś szkolił, tak to wyglądało.
Także gdzieś tam, gdzieś to jest ten problem jest dość duży, żeby nie tylko przeprowadzić to szkolenie, uświadomić, ale żeby później też to wdrożyć, żeby te zespoły, które są odpowiedzialne za wdrażanie pewnych procedur, planów operacyjnych, żeby też miały tą determinację, miały też narzędzia do tego, żeby móc te plany wdrożyć, przetestować je, żeby ludzie się zwyczajnie nauczyli, jak się zachować w takich sytuacjach trudnych, sytuacjach, których nie realizujemy się na co dzień.
Kończąc już, bo czas ubiega, gdyby pan miał to jakoś ocenić, jak nam to idzie, też biorąc pod uwagę to realizowanie tych ustawowych założeń, o których pan wspomniał, nie wiem, w skali od 1 do 6.
Od 1 do 6, to jesteśmy takim trójkowym uczniem może, tak? Ale myślę, że determinacja jest większa, bo cały czas widzimy to zagrożenie. I ja jestem jednak pełen optymizmu, że im więcej będziemy o tym mówić, im więcej tych szkoleń też będzie, im bardziej będziemy też uświadamiać te zagrożenia, to będzie gdzieś to się rozwijało na plus na pewno.
Między innymi dlatego o poranku w Radiu Gdańsk dzisiaj o tym mówimy. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.
Doktor Piotr Robakowski z Zakładu Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego był naszym gościem, a rozmawiał Kuba Kaługa.